O tym święcie namiotów opowiadają nam różne teksty Pisma Świętego. Mamy też przepisy, które też z czasem były bardzo pięknie rozwijane. Mówi nam o tym między innymi Księga Kapłańska czy Księga Powtórzonego Prawa. W Księdze Kapłańskiej czytamy: tak więc 15 dnia 7 miesiąca, kiedy zbierzecie plony ziemi, będziecie obchodzić święto Pana przez 7 dni. Pierwszego dnia jest uroczysty szabat. 8 dnia także uroczysty szabat. Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzb nadrzecznych. Będziecie weselić się przed Panem Bogiem waszym przez 7 dni. Będziecie obchodzić to święto dla Pana co roku przez 7 dni. To jest ustawa wieczysta dla waszych pokoleń. W 7 miesiącu będziecie je obchodzić. Przez 7 dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach, aby pokolenia wasze wiedziały, że kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz. Podobnie też po wygnaniu babilońskim, kiedy Izrael powraca i odbudowuje swoją tożsamość, też Księga Nehemiasza nam opisuje celebrację święta namiotów. I w prawie, które Pan nadał przez Mojżesza, znaleźli przepis, by Izraelici podczas święta w 7 miesiącu mieszkali w szałasach. Gdy to usłyszeli, ogłosili we wszystkich miastach swoich w Jerozolimie: idźcie w góry i przynieście gałęzie oliwne, gałęzie sosnowe, gałęzie mirtowe, gałęzie palmowe i gałęzie innych drzew liściastych, aby zgodnie z przepisem uczynić szałasy. I wyszedł lud, przynieśli to i uczynili sobie szałasy. Nie jeden na dachu swoim, inni na podwórzach swoich, także i na dziedzińcach domu Bożego, i na placu Bramy Wodnej, i na placu Bramy Efraimskiej. Tak więc cała społeczność, to jest ci, którzy wrócili z niewoli, uczyniła szałasy i oni mieszkali w szałasach, choć nie uczynili tak Izraelici od dni Jozuego syna Nuna aż do owego dnia. I panowała bardzo wielka radość. I czytano z Księgi Prawa Bożego dzień w dzień, od dnia pierwszego aż do dnia ostatniego. Przez 7 dni obchodzono święto, a dnia 8 uroczyście z przepisem odbyło się zgromadzenie uroczyste. Co się stanie 8 ostatniego dnia święta, o tym będziemy dalej czytać w Ewangelii Jana. To będzie bardzo ważny moment objawienia się tożsamości Jezusa. Ale też jak to święto się celebruje. Są bardzo piękne zwyczaje, które również dziś są praktykowane. Otóż recytuje się oczywiście i śpiewa psalmy. Są oczywiście też bardzo uroczyste i piękne procesje liturgiczne, a takim nieodłącznym atrybutem jest bukiet, który jest spleciony z 4 rodzajów roślin. Te rośliny, one mają charakter symboliczny. Są gałązki palmy, czyli tak zwany lulaw, gałązki mirtu, hadassa, gałązki wierzby, arawa i cytryna, czyli tak zwany etrog. Najważniejsza roślina podczas święta namiotów. Wykonuje się kołysanie na 4 strony świata, w górę i w dół, właśnie na uwielbienie Boga, stwórcy tych darów, a potem jest uroczysta procesja i modlitwy o dobre plony. Dlaczego właśnie te rośliny? Jest to też taki bardzo, bardzo ciekawy obraz, bo bukiet ten oznacza 4 rodzaje ludzi. Tutaj jest taka podwójna charakterystyka wyznaczająca te rośliny, czyli zapach i owocowanie. Niektóre mają jedno i drugie, niektóre jedno albo drugie, albo nic. I tak, mamy cytrynę. Cytryna i bardzo pięknie pachnie i owocuje. Zapach symbolizuje poznanie Tory, znajomość Tory, a owoc symbolizuje dobre uczynki. Cytryna symbolizuje tych ludzi, którzy i znają Torę, i pełnią dobre uczynki. Są i tacy, którzy znają Torę, czyli mają zapach, ale nie pełnią uczynków. I to jest mirt, który bardzo ładnie pachnie, ale nie owocuje. Są ci, którzy nie znają Tory, ale tak jak potrafią, pełnią dobre uczynki. Czyli to są ci, którzy owocują i nie pachną, czyli palma. Palma nie pachnie, ale ma bardzo dobre owoce. I w końcu są ci, którzy ani nie pachną, ani nie owocują, czyli ani nie znają Tory, ani nie pełnią uczynków, i to jest wierzba. I w tym jednym bukiecie wszystkie te rodzaje roślin są połączone, wszystkie te rodzaje ludzi, byśmy powiedzieli. I niektórzy rabini mówili tak. I w tym momencie następuje wymiana darów. Ci, którzy nie mają, przekazują tym, czy ci, którzy mają, przekazują tym, którzy nie mają, aby oni cieszyli się wonią Tory i owocem dobrych uczynków. Czyli możemy powiedzieć, takie zjednoczenie narodu Izraela w jego różnorodności przed Panem w ogromnej, ogromnej radości. Jest to święto bardzo radosne, święto dziękczynienia. Zresztą zakończy się, święto namiotów kończy się takim obchodem, który się nazywa Simchat Tora, czyli radość Tory. Dziękczynienie za dar Słowa Bożego, kiedy po dzień dzisiejszy tańczy się ze zwojem Tory. Ten zwój Tory można dotykać, czego nie wolno normalnie czynić. Dzieci nawet mogą dotykać Torę. Dziękować, aby dziękować Bogu za Jego obecność, za Jego bliskość, za dar zbawienia. I w Ewangelii Jana pojawia się właśnie klimat takich pięknych, niezmiernie radosnych, rodzinnych, wspólnotowych świąt. Był to też czas modlitwy o deszcz, bo to już jesień, kończy się pora sucha i modlono się o deszcz, aby przyszedł na jesieni. Po dzień dzisiejszy się to czyni i czasami się dzieje tak, że naprawdę w tym dniu modlitwy o deszcz ten deszcz spada. Jest to coś niebywałego, ale tak czasami się dzieje. Czytamy w Księdze Zachariasza: a te z ludów ziemi, które nie pośpieszą do Jerozolimy, by oddać pokłon królowi, Panu zastępów, będą pozbawione deszczu. I takie właśnie, takie stwierdzenie. Jak bardzo ważna jest ta modlitwa o deszcz, o wodę, która jest życiem. Tam, gdzie wody nie ma, nie ma życia. I właśnie w kontekst tej modlitwy zobaczymy już za jakiś czas, wejdzie Jezus jako woda żywa, jako ten, który ma źródło tej wody prawdziwej. Rzekli więc jego bracia do niego: wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie twoi oglądali dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nie robi czegoś w ukryciu, a sam stara się być na widoku. Jeśli takie rzeczy czynisz, to okaż się światu, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Pojawiają się bracia. I to są krewni Jezusa. My o nich słyszymy w Ewangeliach synoptycznych jak najbardziej. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale, kiedy Jezus wybiera 12, kiedy zaczyna nauczać, kiedy zaczyna uzdrawiać w Kafarnaum, kiedy gromadzą się tłumy, tak wzmożony tłum, że nawet nie mają czasu się posilić, oni przychodzą z Nazaretu, aby go powstrzymać. Mówili bowiem: odszedł od zmysłów. Chcą Jezusa zatrzymać, chcą go z powrotem zabrać do Nazaretu, no żeby nie było jakiegoś skandalu, bo się zaczynają dziać jakieś rzeczy niezwykłe. No i co ludzie będą mówili na nasz temat? Chcą Jezusa powstrzymać. Ci bracia również są wymieniani w kontekście przybycia Jezusa do Nazaretu, kiedy Jezus przychodzi do mieszkańców Nazaretu, zaczyna nauczać. Te opinie o Jezusie są podzielone. Mówią: skąd On to ma? Jaka niezwykła mądrość, która to jest dana. Skąd On to ma? Przecież to jest tylko syn Józefa. My Go znamy jako właśnie takiego, syna cieśli. Znamy Jego krewnych. Jakub, Józef, Juda i Szymon. Znamy Jego kuzynów. Znamy Jego kuzynki, Jego siostry. Wszyscy ci ludzie mieszkają tutaj. Czy może być to ktoś niezwykły? I wiemy, że Jezus w tym Nazarecie nie mógł uczynić cudów, bo się spotkał z ogromnym oporem, z ogromną niewiarą, z ogromnym odrzuceniem. I wycofał się. I poszedł dalej. I potem posłał swoich uczniów, którzy byli jego reprezentantami. Więc zupełnie nie zatrzymał się w swoim działaniu i w dalszym dziele misyjnym. Także to są ci jego bracia, to są ci jego kuzyni, którzy widzą, że Jezus dokonuje jakichś niezwykłych dzieł. I są obecni tutaj jako najlepsi doradcy, bo oczywiście my wiemy, że w Izraelu rodzina pełniła bardzo ważną funkcję, głos rodziny był niesamowicie ważny, w niektórych przypadkach należało się podporządkować rodzinie, Jezus tutaj zupełnie wychodzi poza ten schemat tych wszystkich konwenansów i tradycji, zupełnie pozostawia te kwestie, jest zupełnie samodzielny, jakby niezależny, zupełnie skoncentrowany na pełnieniu woli Ojca. I jaka jest zachęta tych braci? Objaw się w Jerozolimie. Zobacz, teraz jest dobra okazja. Jest święto namiotów, przybędą całe tłumy. Pokaż, jaką masz moc. Przecież tak naprawdę to tobie zależy na tym, żeby się pokazać. Czynisz tutaj jakieś takie niezwykłe rzeczy, więc na pewno zależy ci na rozgłosie, więc zrób to we właściwym momencie. Wtedy, kiedy w Jerozolimie będzie właśnie dużo ludzi. A dzięki temu oczywiście, jeżeli ty zostaniesz wsławiony, no to przy okazji również my coś z tego będziemy mogli też skorzystać. Także tak się przypuszcza, że było to po prostu bardzo interesowne podejście. Ale właśnie jest to pokusa, już cały ten schemat pokus, który sobie przeczytaliśmy wcześniej, pokazuje, że jest to pokusa porównywalna właśnie z tym pokusą żądania znaku, rzucenia się w dół, uczynić znak, aby wszyscy uwierzyli, aby wszyscy poznali, że właśnie Jezus jest kimś niezwykłym, że jest Mesjaszem. Dlaczego bracia Jezusa żądają znaku? To jest właśnie, możemy powiedzieć, test, który wykazuje ich niewiarę. Dlatego, że w Niego nie wierzą. I ewangelista właśnie tak konkluduje ich pozycję. Nie wierzą. Żądają uwierzytelnienia, żądają potwierdzenia. Mówiliśmy już sobie o tym, że wiara, która się opiera na tych wszystkich cudownych znakach, to jest wiara, która ciągle będzie żądać kolejnych znaków, kolejnego i kolejnego i kolejnego, bo jest tak słaba, bo jest tak nietrwała. To nie jest wiara, to jest po prostu pogoń za sensacją, za czymś niezwykłym. I taka jest właśnie, możemy tutaj powiedzieć, takie są oczekiwania krewnych Jezusa, Jego braci, którzy właśnie tutaj może też mają jakieś ambicje zaistnienia, mają ambicje jakiejś pozycji, bycia ważnymi i chcą tutaj przy okazji Jezusa zaistnieć też w społeczeństwie. I jeszcze bardzo ciekawy właśnie tutaj element. Bracia Jezusa nie mówią nawet o znakach, nie używają tego terminu semeion, znak. Mówią o dziełach, czyli skupiają się tylko i wyłącznie na takim zewnętrznym aspekcie czynów Jezusa. Czyli zrób jakieś kolejne niezwykłe dzieło, zwracające uwagę, jakieś cudowne wydarzenie, coś, co objawi twoją moc, bo znak, już też o tym mówiliśmy wiele razy, to jest rzeczywistość, która objawia coś o wiele głębszego. Jezus dał ten chleb dla 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, po to, aby powiedzieć, ja jestem chlebem, który karmi każdy głód. Nie te chleby, które rozmnożyłem. Te chleby giną. To jest pokarm, który ginie. Wszystkie rzeczy tego świata ostatecznie giną. Rozpadają się. Przemija postać tego świata. Ale jest taki pokarm, który trwa na wieki, który nigdy nie niszczeje, który zawsze karmi. Ja nim jestem. Ale żeby przejść od jednego chleba do drugiego chleba, potrzebna jest wiara. Tutaj bracia Jezusa zatrzymują się tylko i wyłącznie na cudownych wydarzeniach. Nie widzą znaku, widzą dzieło. Dzieło cudowne, cudowne wydarzenie. Żeby widzieć znak, potrzebna jest wiara. I to też, moi drodzy, dotyczy naszego życia, tych różnych wydarzeń, których doświadczamy, których przeżywamy w naszej codzienności. Już większy znak od męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa nie pojawi się na pewno. To jest już absolutny znak znaków, największy. My ten znak przeżywamy w każdej Eucharystii. Wchodzimy w znaczenie i tajemnicę tego znaku. Doświadczamy miłosierdzia Boga w Jezusie Chrystusie. Ale Bóg w swoim miłosierdziu również w naszym życiu przemawia przez różne wydarzenia, przez różne sytuacje, przez osoby. I zobaczmy, czy tak nie jest. Mogę widzieć tylko zewnętrzny wymiar rzeczywistości. Albo mogę widzieć w tym samym wydarzeniu Boga, który działa w moim życiu. Boga, który się posługuje pięknymi znakami, przynoszącymi radość i pokój. Ale Bóg się posługuje również rzeczywistością, którą mogę nazwać krzyżem w moim życiu, aby mnie doprowadzić do zbawienia. I ta sama rzeczywistość dla jednej osoby będzie po prostu jakimś zbiegiem przypadków, czymś zupełnie nieważnym, nieistotnym, bez znaczenia, po prostu jakimś dziwnym losem, a dla innej osoby to będzie przejaw działania Boga, czyli pod tą zewnętrzną powierzchnią naszych wydarzeń, naszego życia, naszych dni, które mijają jeden za drugim, wydarzeń, decyzji, spotkań, rozmów, sytuacji, radości, chorób, płaczu. Jest coś, jest jakaś tajemnicza mowa Boga do nas. I teraz na ile ja to potrafię odczytać? Na ile potrafię przejść od dzieła do znaku? Jezus zaprasza nas do tego właśnie, formując swoich uczniów na kartach Ewangelii Janowej, formując i tłumy, i tych, których spotyka, ciągle zaprasza właśnie do tego głębszego spojrzenia na rzeczywistość. Że to wszystko, co się dzieje, jest jakąś mową Boga do mnie. Do tego potrzebna jest wiara i my cały czas sobie powtarzamy tydzień w tydzień do znudzenia, że tą rzeczywistością, która rodzi wiarę, to jest Słowo Boga. Dlatego tu jesteśmy, dlatego słuchamy tego słowa, bo pragniemy, aby ono rodziło w naszych sercach wiarę, aby tę wiarę nieustannie rozpalało, podtrzymywało, aby nam objawiało Jezusa. I my, trzymając się tego słowa życia, kiedy my je przyjmujemy, poznajemy, ono gdzieś tam się w nas zakorzenia i ono będzie do nas wracać we wszystkich sytuacjach, kiedy będziemy się czuli wystawieni na próbę, kiedy będziemy kuszeni na różne sposoby, kiedy będziemy atakowani na różne sposoby, to Słowo Boże będzie do nas wracać, aby nas pocieszać, aby nas umacniać, aby rodzić w naszych sercach prawdziwą wiarę, taką, o której mówi Jezus. I tutaj możemy powiedzieć, jest jeszcze kolejny wymiar tej rzeczywistości, bo wydaje się, że właśnie bracia chcą takiego bardzo czysto ludzkiego objawienia się Jezusa, zaistnienia, możemy powiedzieć, tutaj gdzieś w świetle, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, reflektorów tego świata. Jezus stał się obecny, zaistniał, czymś się wsławił, stał się wielki według właśnie opinii tego świata. I wydaje się, że no właśnie, jest to czymś absolutnie absurdalnym w przypadku Jezusa. I tak i nie. Bo Jezus na pewno nie uczyni takiego ruchu, o którym mówią Jego bracia. Ale On w rzeczywistości objawi się światu. Właśnie objawi się światu. Ale nie ze względu na swoją chwałę, nie ze względu na sławę swojej rodziny, ale po to, aby objawić miłość Ojca. Uczyni to. Uczyni to w sposób zupełnie odwrotny, niż by się wszyscy spodziewali. Nie w znaku mocy ziemskiej, ludzkiej, tego, co nam się kojarzy z chwałą, sławą, karierą, pozycją, uznaniem. Właśnie zupełnie odwrotnie. Jezus objawi się w największej porażce z ludzkiego punktu widzenia. Wybierze znak największej hańby, porażki, klęski, z ludzkiego punktu widzenia przekreślenia, aby objawić największą chwałę, moc i zwycięstwo. To jest logika, której się nie da absolutnie wyjaśnić z ludzkiego punktu widzenia, bo jest absolutnie nielogiczna, absolutnie niezrozumiała, która się wydaje właśnie głupstwem, Ten krzyż się wydaje głupstwem dla pogan, zgorszeniem dla Żydów, powie święty Paweł. Tak było i tak jest po dzień dzisiejszy. Bóg działa zupełnie inaczej, niż by to się ludziom wydawało. To wywyższenie się dokona. Jezus zostanie wsławiony wtedy, kiedy zostanie wywyższony nad ziemię, czyli kiedy zostanie ukrzyżowany. Wtedy, kiedy będzie mógł całemu światu pokazać, zobaczcie, jak Ojciec was miłuje. I mówi to nieustannie po dzień dzisiejszy. Kiedy patrzymy na krzyż, patrzymy na ukrzyżowanego Chrystusa, szczególnie teraz, w tym okresie, to pewnie z jednej strony, żeby współprzeżywać Jego mękę, żeby być z Nim w tej Jego męce, ale jeszcze bardziej, żeby uwielbiać Boga za dar ogromnego miłosierdzia, który nam przekazał w swoim Synu. Bo każdy krzyż Chrystusa woła do nas, popatrz, jak Bóg cię kocha, popatrz, jak Bóg cię miłuje. Oddał wszystko, oddał samego siebie. Umiłował świat, jak to sobie mówiliśmy i raz po raz wracamy do tego cudownego zdania Jan 3,16. Umiłował świat ponad wszystko, bardziej niż swojego Syna, bardziej niż siebie samego. Jeżeli taka logika mogłaby być możliwa w Bogu, który jest samą miłością, zostaliśmy tak bardzo wyniesieni. Bóg oddał wszystko, aby nas odzyskać. I to się właśnie dokona, ale w zupełnie inny sposób. Mówi więc im Jezus, moja pora jeszcze nie nadeszła, dla was zaś pora zawsze jest odpowiednia. Teraz tutaj Jezus mówi o czasie. Chcę pokazać, że można mieć bardzo różne podejście do czasu, do patrzenia na czas. Tutaj Jezus używa takiego innego podejścia do czasu, mówi o rzeczywistości zwanej kairos, czyli coś innego niż chronos, ten czas odmierzany chronologicznie, minuta, godzina, dzień, tydzień, rok, czyli cały, możemy powiedzieć, ten czas, który płynie, cykl, który powraca i dla ludzi, dla tych braci Jezusa po prostu. Czas płynie. Przychodzą święta. No to trzeba iść do Jerozolimy. Dobry czas, żeby się objawić z ludzkiego punktu widzenia. Jezus zupełnie inaczej podchodzi do rzeczywistości czasu. Bracia funkcjonują właśnie w tym chronosie. Dla Jezusa czas to jest kairos, czyli odpowiednia pora wyznaczona przez Ojca. Jak my możemy, moi drodzy, sobie tak bardzo prosto wyszczególnić różnicę pomiędzy chronos i kairos. Chronos, święta namiotów trwają od 15 do 21 dnia miesiąca Tiszri. A kairos, pomyślmy sobie o rzeczywistości pączka kwiatu. Być może obserwowaliśmy takie kwiaty jeszcze bardzo skulone, które rozwijają się bardzo powoli. Być może teraz są takie techniki, że jest się w stanie określić, kiedy ten kwiat się rozwinie, ale tak jak widzimy kwiat, nie wiemy do końca, czy to nastąpi dziś, czy to nastąpi jutro, czy to nastąpi pojutrze. Wtedy, kiedy ten czas się wypełni, byśmy powiedzieli z punktu widzenia Ewangelii. Czyli wtedy, kiedy ten pąk już będzie tak dojrzały, że się otworzy. W późniejszych rozdziałach Ewangelii Janowej będziemy mówić o rzeczywistości, Jezus będzie mówił o rzeczywistości rodzenia się dziecka. Kobieta cierpi, bo nadeszła jej godzina, te bóle porodu, ale też nie wiemy do końca, w której minucie nastąpi to urodzenie się tego dziecka. Wtedy, kiedy nastąpi odpowiednia pora, kiedy tak jakby ten moment właściwy nastanie. Nie według wyznaczenia ludzkiego, ale według tej pełni, którą wyznacza sam Bóg, który kieruje światem. Tak jak nie zależy, możemy powiedzieć, od tych różnych nacisków ludzkich, rozwinięcie się kwiatu, czy urodzenie się człowieka. No, dziś na różne sposoby próbuje się wywoływać różne rzeczy, także próbuje się nawet w ten kairos troszeczkę ingerować. Ja podałam takie bardzo proste przykłady, możemy powiedzieć, ze świata przyrody, ale my możemy to przenieść na rzeczywistości o wiele głębsze. Rzeczywistość nawrócenia człowieka. Dlaczego ktoś wierzy, możemy powiedzieć, w sposób zupełnie naturalny, od zawsze i dla niego wiara w Boga jest jak oddech. Bóg jest jak tlen, który jest wszędzie, wszędzie go widzi jeden, a drugi spotyka tego Boga może w ostatnim momencie swojego życia. Dlaczego? Nie wiemy. To jest jakiś kairos, to jest jakaś pora, to jest jakiś moment, który dla nas jest tajemnicą. I my też mamy takie momenty, taki kairos w naszym życiu. Kiedy się dzieje coś takiego, czego nie potrafimy wytłumaczyć do końca. Co gdzieś nam się wymyka, gdzie Bóg zaczyna działać jakoś wbrew temu wszystkiemu, co żeśmy sobie zaplanowali w naszym życiu. To jest właśnie to. Jezus również podczas swojego ziemskiego życia, on funkcjonował właśnie w takiej zależności od Ojca. On żył ciągle w tym kairosie, w tym wsłuchiwaniu się w to, do czego wzywa go Ojciec. I oczywiście Ojciec go wzywał do tego, aby służył ludziom, żeby okazywał im miłosierdzie, żeby ich nauczał. Jezus to czynił, ale nie czynił to ze względu na to, że ktoś sobie tego zażądał, ale ze względu na to, że Ojciec go do tej rzeczywistości posłał. Jeszcze nie nadszedł czas objawienia się światu. Moja pora jeszcze nie nadeszła. Jeszcze nie nadszedł czas, kiedy objawię całą prawdę o mnie, bo to będzie ten moment krzyża. Jezusowi nie zależy na tym, żeby się pokazać o tak światu, ale żeby objawić w odpowiednim momencie pełnię miłości Boga do świata. Ale ta obecna pora jest przeznaczona nie tyle dla objawienia się w pełni światu, ile dla nauczania ludzi. Czyli jeżeli Jezus teraz pójdzie do tej Jerozolimy, to nie po to, żeby się objawić wszystkim, jaki to On jest wspaniały, ale żeby nauczać tych, którzy tego pragną, którzy na to czekają. To jest jeszcze też taki kolejny wymiar święta namiotów, że jest to święto przygotowywania wina na jesieni. Już te ostatnie, możemy powiedzieć, takie zbiory winogron, które praktycznie trwają całe lato i przygotowywanie młodego wina, więc to bardzo radosne święto również przeżywano na degustacji młodego wina, co się wiązało też oczywiście z wielką radością wszystkich świętujących. I zobaczmy, w Ewangeliach synoptycznych jest to odniesienie. Ewangelia jest jak młode wino, które ma niesamowitą moc. Ta nauka Jezusa ma niesamowitą moc. Potrzebuje nowych bukłaków, czyli tej nowej otwartości, nowego serca, tej dyspozycyjności z tego, żeby wychodzić z tych swoich schematów, ze swojego rozumienia Boga, świata, życia i przyjąć tę nowość Ewangelii. Was świat nie może znienawidzić, mnie zaś nienawidzi, bo ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki. I tutaj następuje kolejne rozróżnienie. Był Chronos i był Kairos, teraz jest świat i bycie nie z tego świata. Świat w Ewangelii Janowej ma różne tłumaczenia. To słowo jedno i to samo słowo kosmos to jest albo rzeczywistość świata stworzonego, całości natury i też rzeczywistości świata ludzi, którą Bóg umiłował i chce zbawić świat, ale z drugiej strony spotykamy też takie wyrażenie, że świat odrzuca Boga, że rzeczywistość świata, no to jest, możemy powiedzieć właśnie, to wszystko to, co jest wrogie Bogu. To jest ta mentalność grzechu, odrzucająca Boga. I to samo odrzucenie spotka również uczniów, którzy będą świadkami Jezusa. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność, ale ponieważ nie jesteście ze świata, ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Więc tu w Ewangelii Janowej w tym rozumieniu ten świat oznacza właśnie to wszystko, co jest zdominowane przez władcę tego świata, czyli przez złego ducha. A Jezus jest bez grzechu. Jezus nie ma w sobie nic, co by przynależało do władcy tego świata, czyli do szatana. Czyli jego osoba jest już takim chodzącym wyrzutem dla tych, którzy żyją w grzechu i nie chcą tego zmienić. No, oczywiście zupełnie inaczej jest z tymi grzesznikami, którzy się nawracają. Dla nich osoba Jezusa jest, możemy powiedzieć, właśnie tym uleczeniem, uzdrowieniem. Przyprowadza ich z powrotem do Ojca. Ci, którzy natomiast chcą tkwić w swoim złu, Jezus staje się takim wyrzutem sumienia i dlaczego i dlatego trzeba Jezusa zniszczyć. Wy udajcie się na święto, ja się nie udaję na to święto, bo moja pora jeszcze się nie wypełniła. To zaś rzekłszy, sam pozostał w Galilei. Czyli Jezus mówi, ja nie idę w oficjalnej pielgrzymce z Galilei do Jerozolimy. Takie pielgrzymki urządzano, szedł cały wielki tłum, cała wielka karawana, bardzo uroczyście, z modlitwami, ze śpiewami. No i można by było się spodziewać, że ci wszyscy oponenci Jezusa z Jerozolimy będą się go tutaj spodziewali. I może będą chcieli zareagować, może będą właśnie chcieli jakoś Jezusa unieszkodliwić, uniemożliwić nauczanie w świątyni, zatrzymać, powstrzymać. I dlatego Jezus mówi nie, ja nie przyjdę w oficjalny sposób, tak jakby się wszyscy chcieli tego spodziewać. Dalej też Jezus nie idzie z tymi braćmi, którzy chcą go zmanipulować, z tymi niewierzącymi braćmi. Nie podziela mentalności zrobienia kariery. Więc potrafi się też odłączyć od właśnie tego rodzaju takiej postawy, jest wolny, nie pozwolił się obwołać królem i teraz też nie pójdzie w taki sposób, jakby sobie tego życzyli inni. Ale później przybędzie, już po tych wszystkich oficjalnych wystąpieniach, nauczaniach władz religijnych, Jezus się pojawi i będzie tam dla tych, którzy będą tego chcieli, którzy będą szukać Jego nauki. Kiedy zaś Jego bracia udali się na święto, wówczas i On się udał niejawnie, lecz jakby skrycie. Także Jezus idzie w pełnej wolności, poddaniu się woli Ojca, nie według życzenia ludzi, ale też się nie ujawnia, jest w ukryciu. Początkowo też nie naucza. Pojawi się dopiero w środku świąt, czyli tak w połowie tygodnia, aby nauczać. Natomiast w pełni objawi się na samym końcu, w ostatnim dniu święta. Żydzi więc szukali go podczas święta i mówili, gdzie on jest? Gdzie on jest? Czyli zobaczmy, nie tylko bracia czekają na wystąpienie Jezusa, oni czekali bardzo interesownie, żeby na tym skorzystać. Natomiast Żydzi, czyli ci oponenci, oni też czekają, ale w zupełnie innym celu. Po to, żeby go jakoś pochwycić, unieszkodliwić, oskarżyć. I cały czas tutaj wzmaga się klimat napięcia. Zobaczmy, jaki to jest niesamowity kontrast wobec całego klimatu święta, namiotów, gdzie się z wielką radością celebruje obecność i bliskość Boga pośród swego ludu. To jest niesamowita ironia w tekście Janowym. Gdzie ten Izrael podział swoją tożsamość? Ale Jezus jest w ukryciu. I dopóki jest w ukryciu, dopóki nie przejawia jawnie, nie może być aresztowany. Natomiast zobaczymy, że kiedy się pojawi tylko w świątyni, kiedy zacznie nauczać, zaraz wszyscy zaczną dyskutować o nim, będą mówić już teraz, już w 7 rozdziale o pojmaniu Jezusa. Rozpocznie się swoisty proces sądowy. I też tak bardzo celowo ewangelista Jan to będzie pokazywał, to napięcie, które się będzie wzmagać, żeby uświadomić czytelnikom, że Jezus tak naprawdę nie zależy od ludzi, że w Jego życiu realizuje się wola Ojca, a nie wola Jego przeciwników. Więc kiedy Jezus będzie nauczał, to z jednej strony będzie to też przedstawienie Jego nauki, ale z drugiej strony to już będzie trochę taka mowa obronna, bo ten proces, te ciągłe oskarżenia będą trwały. Gdzie on jest? To jest pytanie o miejsce przebywania Jezusa. Jak pamiętamy, na samym początku pierwsi uczniowie, uczniowie Jana Chrzciciela, też pytali o miejsce przebywania Jezusa. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Można szukać Jezusa, szukać miejsca, gdzie przebywa, po to, aby być Jego uczniem, aby być Jego przyjacielem. Ale można szukać Jezusa, pytać o Niego, również po to, aby Go zabić. Jest to niesamowicie mocny kontrast w Ewangelii Jana. A było w związku z Nim wielkie szemranie wśród tłumów. Jedni mówili, jest dobry, inni zaś mówili, nie, lecz zwodzi tłum. Nikt jednak nie mówił o Nim jawnie z obawy przed Żydami. I tutaj na sam koniec tego naszego fragmentu słyszymy o tym podziale opinii wśród tłumu, opinii na temat Jezusa. nie ma tutaj otwartego szukania prawdy, tylko jest właśnie to charakterystyczne szemranie. Szemranie, czyli właśnie to takie jątrzenie, to niezadowolenie, szemranie, które było charakterystyką narodu wybranego na pustyni, który ciągle był niezadowolony z tego, co Bóg czynił. Ciągle było coś źle, ciągle coś niedobrze, ciągle były jakieś bunty. I to szemranie właśnie nawiązuje do tej dawnej postawy. Takie zamknięcie się w swojej własnej opinii bez chęci konfrontacji czy zmiany. Są owszem ci, którzy zauważają dobro w Jezusie, ale też nie mają odwagi nic powiedzieć na głos, nie mają odwagi się wypowiedzieć. No właśnie, bo są ci oponenci, bo są ci przeciwnicy. Zwodzi tłum. Zwodzi tłum. Jest to bardzo ciekawy obraz, moi drodzy, ale tutaj wchodzimy już w moment rzeczywistości judaizmu rabinicznego. Jezus był określany jako zwodziciel, tak wprost, jeszcze nie podczas swojego ziemskiego życia. Ale wtedy, kiedy powstawała Ewangelia Janowa, kiedy chrześcijaństwo się coraz bardziej rozwijało, kiedy już te dwie wspólnoty były oddzielone i następowała coraz większa konfrontacja pomiędzy chrześcijanami i judaizmem, Jezus został właśnie dokładnie określony jako zwodziciel. Także odpowiednikiem tutaj tego greckiego słowa plana ozwodzić jest hebrajski termin techniczny meshit. To jest też taka ciekawa gra słów, ponieważ Mashiach to jest Mesjasz, pomazaniec, mshicha w języku aramejskim, Mashiach w języku hebrajskim, a meshit to jest zwodziciel. I owocem tego jest zapis, który pojawia się w Talmudzie. W traktacie Sanhedrin 43a. Oczywiście to już powstaje długo, długo po Jezusie, ale zobaczmy, jak ta wypowiedź brzmi. W Wigilię Paschy powiesili Jeszu Nazarejczyka, a posłaniec 40 dni przed wykonaniem wyroku ogłaszał: Jeszu Nazarejczyk ma zostać ukamienowany za uprawianie magii oraz za doprowadzanie i zwodzenie Izraela do bałwochwalstwa. Jeśli ktokolwiek ma coś do powiedzenia w jego obronie, niech wystąpi i wstawi się za nim. Wobec tego, że nikt nie stanął w jego obronie, powiesili go w Wigilię Paschy. Rabbi Ulla rzekł: czy myślicie, że mogła być dokonana obrona wobec Jeszu Nazarejczyka? On był zwodzicielem, meshit. Tak zostaje określony i podsumowany Jezus. I to zarzucanie mu zwodzenia ludzi widzimy tutaj w Ewangelii Janowej. Taki obraz Jezusa mocno się zakorzenił, przynajmniej w pewnych kręgach judaizmu. Oczywiście są i też takie grupy, które od tego odchodzą, które zupełnie inaczej postrzegają Jezusa, ale taki obraz ugruntował się na długi czas. Jest to obraz końca pierwszego wieku. W Ewangelii Janowej te możemy powiedzieć, przestrzenie, te warstwy, one nam się nakładają. Te wydarzenia z historycznego życia Jezusa za chwilę przenikają się z czasem Kościoła, który boryka się właśnie z określeniem swojej tożsamości, z tym trudem, z tym cierpieniem opowiadania się za Jezusem, wyznawania wiary w Niego jako Pana i Zbawiciela, wtedy kiedy ci, którzy są obok, którzy jeszcze do niedawna byli autorytetami, określają go zwodzicielem. I to jest, moi drodzy, proces, który dotyczy nie tylko samego Jezusa. To jest proces, który również dotyczy chrześcijan. Chrześcijanie uczestniczą w tym procesie. Proces Jezusa się nie zakończył. Ten historyczny tak, ale ten duchowy, on trwa. Chrześcijanie nieustannie są wydawani, czy Jezus w swoich braciach i siostrach, w nas, którzy jesteśmy Jego ciałem, jest nieustannie sądzony, oskarżany. To trwa. Ewangelia Janowa to nam ukazuje. Już podsumowując właśnie to święto namiotów, to właśnie ten obraz wędrówki Izraela przez pustynię ku ziemię obiecanej. I to jest właśnie ta celebracja obecności Boga, który wędruje ze swoim ludem. I teraz, kiedy w końcu ten upragniony Bóg dokładnie rozbił namiot pośród nas, jak czytaliśmy w prologu. Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot wśród nas. Kaj eskenosen en chemin. Nie jest chciane przez swoich. przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Przynosi nową ziemię obiecaną, czyli zbawienie, a swoi go nie przyjęli. Czyhają na jego życie. Pojawiają się oskarżenia. Pojawia się odrzucenie. Już od teraz, moi drodzy, cały czas, aż do momentu śmierci Jezusa, będziemy trwać właśnie w tym klimacie ogromnego napięcia, ogromnego trudu, doświadczenia Jezusa, który z jednej strony jest odrzucony przez swój lud, ale z drugiej strony coraz bardziej objawia bezgraniczną miłość Ojca.